Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Good Life, napisana przez Roberta Waldingera i Marca Schulza, jest popularno-naukową analizą tego, co sprzyja trwałemu dobrostanowi. Jej głównym źródłem jest Harvard Study of Adult Development, długofalowy projekt obserwujący dorosłe życie uczestników przez wiele dekad, od 1938 roku. Autorzy, związani z kierowaniem tym badaniem, zestawiają jego wyniki z historiami badanych oraz ustaleniami innych badań psychologicznych i zdrowotnych. Nie proponują prostego programu samodoskonalenia ani listy nawyków mających zapewnić szczęście. Stawiają natomiast tezę, że najpewniejszym wskaźnikiem satysfakcjonującego, zdrowego życia jest jakość relacji z innymi ludźmi. Książka omawia związki partnerskie, rodzinę, przyjaźnie, relacje zawodowe i przynależność do grup. Jej celem jest pokazanie, dlaczego więzi społeczne wpływają jednocześnie na emocje, zdrowie i odporność w trudnych okresach oraz jak świadomie rozwijać tzw. sprawność społeczną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wieloletnie badanie przesuwa uwagę z osiągnięć na przebieg całego życia. Najważniejszym wyróżnikiem książki jest perspektywa długiego trwania. Harvard Study of Adult Development nie pytał jedynie, kto w danej chwili deklaruje zadowolenie, lecz śledził, jak ludzkie losy rozwijają się przez kolejne etapy dorosłości. Taki sposób badania pozwala ostrożniej odróżniać chwilowe sukcesy od czynników związanych z trwałym dobrostanem. W młodości prestiż, dochody lub ambicja mogą wydawać się najważniejsze, ale późniejsze doświadczenia badanych pokazują, że same nie gwarantują ani poczucia sensu, ani dobrego zdrowia. Autorzy nie twierdzą, że bezpieczeństwo materialne czy praca nie mają znaczenia. Podkreślają jednak, że ich wartość zależy także od tego, czy wspierają relacje, czy je systematycznie osłabiają. Długofalowa perspektywa chroni przed typowym błędem poradników, które wyciągają szerokie wnioski z krótkich obserwacji lub jednostkowych historii sukcesu. Waldinger i Schulz pokazują, że na ocenę dobrego życia trzeba patrzeć szerzej, uwzględniać zdrowie, bliskość, zdolność radzenia sobie ze zmianą oraz jakość codziennych kontaktów. Nie chodzi więc o znalezienie jednego idealnego momentu, lecz o wzorzec wyborów powtarzanych przez lata. Dzięki temu książka traktuje szczęście nie jako stały stan emocjonalny, ale jako rezultat rozwijającego się życia społecznego. Po drugie, jakość więzi, a nie sama liczba kontaktów. Stanowi centrum argumentu. Centralna teza The Good Life brzmi prosto, lecz ma istotne konsekwencje. Silne relacje są powiązane z większym zadowoleniem z życia i lepszym zdrowiem. Autorzy nie redukują jednak relacji do popularności, dużej liczby znajomych czy intensywnej aktywności towarzyskiej. Ważniejsze są poczucie bezpieczeństwa, wzajemność, możliwość uzyskania wsparcia i przekonanie, że dla kogoś ma się znaczenie. Człowiek może być stale otoczony ludźmi, a mimo to doświadczać izolacji, jeśli nie ma z kim rozmawiać otwarcie lub na kogo liczyć w kryzysie.
Z jej drugiej strony nawet niewielka sieć bliskich, stabilnych więzi może pełnić funkcję ochronną.
Książka obejmuje wiele form kontaktu małżeństwa i partnerstwa, rodzinę, przyjaźnie, relacje z sąsiadami, współpracownikami oraz grupy o wspólnych zainteresowaniach.
To ważne, ponieważ nie zakłada jednego modelu udanego życia prywatnego. Relacje mogą być źródłem napięcia i rozczarowania, dlatego autorzy nie idealizują ich automatycznie. Ich argument dotyczy raczej zdolności do tworzenia i podtrzymywania wystarczająco dobrych więzi mimo nieporozumień, zmian życiowych i ograniczeń.
W praktyce przesuwa to pytanie z ile mam kontaktów, na czy moje relacje są żywe, wzajemne i dostępne, gdy są naprawdę potrzebne. Po trzecie,
relacje wpływają na zdrowie poprzez stres, wsparcie i codzienne zachowania. Książka przedstawia więzi społeczne jako kwestię nie tylko emocjonalną, ale również zdrowotną.
Jej autorzy odwołują się do ustaleń wskazujących, że jakość relacji może przewidywać kondycję ciała i mózgu w późniejszym życiu. Sens tego wniosku nie polega na obietnicy, że każda przyjaźń działa jak lekarstwo. Chodzi o bardziej wiarygodny mechanizm. Ludzie mający oparcie w innych zwykle lepiej znoszą stres, łatwiej szukają pomocy i rzadziej pozostają samotnie z problemami. Przewlekłe napięcie,
Konflikt bez możliwości rozwiązania oraz samotność mogą natomiast obciążać psychikę i utrudniać dbanie o zdrowie. Relacje oddziałują też pośrednio, przez codzienne decyzje. Bliskie osoby mogą zachęcać do leczenia, ruchu, odpoczynku lub ograniczenia zachowań ryzykownych, a wspólne aktywności zwiększają szanse, że korzystne nawyki będą trwałe. Otoczeni zachowują potrzebną ostrożność. Zdrowie zależy także od genów, warunków materialnych, dostępu do opieki medycznej i wielu innych czynników. Nie przedstawiają kontaktów społecznych jako jedynego wyjaśnienia długowieczności. Pokazują jednak, że zaniedbywanie więzi byłoby błędem, ponieważ ich skutki kumulują się w czasie. Ta perspektywa poszerza rozumienie profilaktyki zdrowotnej. Obejmuje ona nie tylko dietę, sen i badania kontrolne, ale również pielęgnowanie ludzi, którzy tworzą sieć realnego wsparcia. Po czwarte, sprawność społeczna wymaga regularnej praktyki, a nie jednorazowej deklaracji. Praktycznym pojęciem rozwijanym w książce jest sprawność społeczna. Waldinger i Scholz porównują troskę o relacje do dbania o kondycję fizyczną. Nie wystarcza wiedzieć, że jest ważna, potrzebne są powtarzalne działania. W świecie pracy, obowiązków rodzinnych i kontaktów cyfrowych łatwo uznać relacje za coś, co utrzyma się samo. Autorzy wskazują, że więzi słabną bez uwagi, nawet gdy nie dochodzi do otwartego konfliktu. Sprawność społeczna obejmuje więc prostą, ale wymagającą praktykę zauważanie. Z kim straciliśmy kontakt? Inicjowanie rozmów, słuchanie bez natychmiastowego oceniania i podejmowanie prób naprawy po napięciach. Nie chodzi o narzucanie sobie sztucznej towarzyskości ani o utrzymywanie każdej znajomości. Bardziej użyteczne jest okresowe przyglądanie się własnej sieci relacji i pytanie, które więzi dają energię, które wymagają troski, a które są trwale krzywdzące lub wyczerpujące. Książka podkreśla także, że nowe relacje można budować na każdym etapie życia, między innymi przez regularne uczestnictwo w grupach, zajęciach i działaniach lokalnych. Taka rada jest celowo mało spektakularna. Jej siła tkwi w powtarzalności, ponieważ zaufanie zazwyczaj powstaje dzięki małym, wiarygodnym kontaktom, a nie dzięki pojedynczym, wielkim gestom. Na koniec, nigdy nie jest za późno na korektę relacyjnego kierunku życia. Istotnym, realistycznym przesłaniem książki jest możliwość zmiany. Długie badanie pokazuje, że ludzie nie są zamknięci na zawsze w schematach wyniesionych z młodości ani w konsekwencjach wcześniejszych decyzji. Rozwód, przeprowadzka, choroba, przejście na emeryturę, strata bliskiej osoby czy zmiana pracy mogą osłabić dotychczasową sieć kontaktów, ale mogą również stworzyć warunki do jej przebudowy. Autorzy nie przedstawiają tego jako łatwego procesu. Osoba samotna, nieśmiała lub obciążona konfliktem rodzinnym nie odzyska bliskości wyłącznie dzięki pozytywnemu nastawieniu. Sens książki polega raczej na wskazaniu kierunku. Relacje są obszarem, który warto inwestować także wtedy, gdy wcześniejsze doświadczenia były trudne. Może to znaczyć odnowienie zaniedbanej przyjaźni, bardziej uważną obecność w rodzinie, szukanie wsparcia poza rodziną albo włączenie się w stałą wspólnotę. Ważna jest też zdolność do rewizji własnych oczekiwań. Nie każda relacja musi być bardzo intymna, a nie każda powinna zostać naprawiona. Różnorodne więzi, od bliskich przyjaźni po życzliwe znajomości, mogą ograniczać izolację i wzmacniać poczucie przynależności. W ten sposób autorzy przeciwstawiają się fatalizmowi. Przeszłość wpływa na człowieka, ale nie odbiera mu całkowicie możliwości podejmowania małych, konsekwentnych działań w teraźniejszości. Podsumowując, The Good Life będzie szczególnie wartościowa dla osób, które szukają opartego na badaniach spojrzenia na szczęście, zdrowie i sens życia, a nie kolejnej recepty na maksymalizację produktywności. Mogą po nią sięgnąć czytelnicy zainteresowani psychologią, rozwojem osobistym, relacjami rodzinnymi oraz tematyką starzenia się. Jest też użyteczna dla tych, którzy mają poczucie, że codzienny pośpiech stopniowo odsuwa ich od ludzi ważnych, choć nie potrafią jeszcze nazwać kosztu tego procesu. Praktyczna korzyść z lektury polega przede wszystkim na zmianie priorytetów. Zamiast pytać wyłącznie o kolejne osiągnięcie, można zacząć regularnie oceniać stan własnych więzi i podejmować konkretne, niewielkie działania na ich rzecz. Intelektualnie książka pomaga zrozumieć, dlaczego relacje są częścią zdrowia, a nie jedynie miłym dodatkiem do dobrze urządzonego życia. Jej przewaga nad wieloma książkami z gatunku poradnikowego wynika z podstawy empirycznej. Waldinger i Scholz nie budują argumentu na anegdotach. modnej metodzie ani pojedynczej filozofii życia, lecz interpretują wieloletnie obserwacje dorosłego rozwoju. Jednocześnie nie zamieniają danych w chłodny raport, ponieważ łączą je z ludzkim doświadczeniem zmian, konfliktów i strat. To nie jest książka obiecująca szybkie szczęście.
Jest to raczej przekonująca analiza, że trwały dobrostan wymaga świadomej, długoterminowej troski o jakość kontaktów z innymi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert Waldinger, MD,
możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.